Teraz Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, może się nawet do państwa, którzy oglądają transmisję na naszym kanale YouTube Radia Wnet, uśmiechnąć i powiedzieć dzień dobry również słuchaczom Radia Wnet, zarówno na falach FM, jak i w internecie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu. Witam państwa bardzo serdecznie.
Takie, kolokwialnie powiem, takie łomotanie Polski w Parlamencie Europejskim trwa, a nawet się rozwija.
To prawda, to już stały fragment gry, mówiąc językiem piłkarskim. Natomiast, ponieważ to jest co chwila, no to w zasadzie nie wywołuje większych emocji, frekwencja minimalna na tych debatach. Natomiast oczywiście no, zwracam uwagę, że tutaj jest pewien tym zamiar. Na przykład zwykle jest tak, prawie zawsze jest tak, że jak jest debata na jakiś temat, no to na tej samej sesji następnego dnia, po dwóch dniach, maksimum po trzech dniach jest głosowanie rezolucji w tej sprawie, jeżeli debata jest połączona z rezolucją. No tym razem w sposób świadomy debatę przeprowadzono w czerwcu, a głosowanie w lipcu, po to, żeby grillować Polskę przez dwa miesiące, przez dwie sesje. No a że potem się tworzą takie koalicje, może nawet nie egzotyczne, jak koalicja niestety posłów wybranych z Polski, którzy głosują przeciwko Polsce, oraz na przykład Rosjan, tak, Rosjan, bo są Rosjanie w Europarlamencie, mało się o tym mówi, ale są to przedstawiciele mniejszości rosyjskiej na Łotwie i w Estonii. I oni głosują razem z Platformą, razem z Lewicą, razem z Ruchem Hołowni przeciwko Polsce, razem zresztą z tymi bohaterami, w cudzysłowie, największej afery korupcyjnej w historii Europarlamentu. Koalicja rzeczywiście dosyć interesująca, no i, a ja przypomnę stare powiedzenie, że pokaż mi twoje towarzystwo, a powiem ci, kim jesteś.
Bohaterowie afery korupcyjnej mają te same prawa, zasiadają w ławach poselskich i zarówno mają prawo głosowania, jak i prawo wypowiadania się w czasie sesji parlamentu?
Tak, oczywiście, nie tylko w czasie sesji parlamentu. Pan Mark Tarabella nie tylko głosował przeciwko Polsce w zeszłym tygodniu, ale trzy tygodnie temu był bardzo aktywny w atakowaniu Polski za to, że Polska rzekomo krzywdzi, dyskryminuje, prześladuje mniejszość niemiecką. Nawet radził mniejszości niemieckiej w Polsce, żeby brała wzór z Belgii, jak Belgia sobie radzi w tej kwestii. Więc tak, jak najbardziej są pełnoprawnymi członkami Parlamentu Europejskiego. Gdy temat ten został poruszony w zeszłym tygodniu na jakimś specjalnym spotkaniu szefów delegacji, jestem szefem delegacji Unii Rosji, byłem na tym spotkaniu z panią Robertą Metsolą, to jest przewodnicząca Europarlamentu z Malty, nazwisko fińskie, bo ma męża Fina, to no, pani przewodnicząca Metsola, który się zależy na dobrym wizerunku parlamentu, rozłożyła ręce, bo w wymiarze formalno-prawnym no, wypuścili z więzienia, wrócili, mają dalej mandaty, no i, że tak powiem, pchają się do przemawiania, do głosowania, po prostu są częścią Europarlamentu. Niesamowite, ale prawdziwe.
Ten atak na Polskę, właściwie atak na to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, przesuwa się coraz dalej. Te granice najpierw były granicami słowa i postulatów. Teraz już są przekroczone granice, już są rozmaite sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O niektórych się mówi, że nawet podważa suwerenność, w sposób istotny suwerenność Polski. Myślę o Trybunale Konstytucyjnym, myślę o kontroli wyborów i jeszcze paru innych rzeczach.
To prawda, znaczy jest tak, że jesteśmy under fire, pod ogniem i to naprawdę ciężkiej artylerii, przy czym to jest kwestia już systemowa. Przypomnę, że w swoim czasie Komisja Europejska, no, przede wszystkim pod presją ówczesnego prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego i ówczesnej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, doprowadziła do tego, że podały się do dymisji, zostały odwołane dwa rządy krajów członkowskich Unii. Lewicowy skądinąd rząd w Grecji pana Papandreou i prawicowy rząd we Włoszech pana Silvio Berlusconiego. w Polsce się nie udało. To znaczy były próby wysadzenia polskiego rządu w powietrze, a to przez demonstracje uliczne, a to przez nacisk Komisji Europejskiej. To się nie udało. No, w związku z tym ostatnią deską ratunku dla Unii Europejskiej, która jest wyrazicielem no, państw, które są uważają, że Polska z nimi coraz bardziej konkuruje i nie chcą wzrostu siły Polski. Ostatnią nadzieją dla nich jest to, że doprowadzą do takiego wyniku wyborczego, w wyniku którego w efekcie tych wyborów nastąpi zmiana i będzie jak było, czyli Polska stanie się znowu pasem transmisyjnym Berlina, czy Paryża, czy Brukseli. No i o to się w tej chwili ten mecz polityczny w Polsce i w Europie toczy.
Te jeszcze dwa, może trzy miesiące temu głównym tematem, jeśli chodzi o nasze relacje z Unią Europejską, były pieniądze z tak zwanego KPO. Teraz już nawet o tych pieniądzach nie rozmawiamy, bo wiemy, że Polska w tym układzie personalnym tych pieniędzy nie dostanie, przynajmniej przed wyborami.
Stało się to, co mówiłem już od dłuższego czasu, że te pieniądze, myślę, że one będą, a przynajmniej znacząca ich część. Po wyborach, uwaga, niezależnie od tego, kto te wybory wygra. Znaczy uważam, że zwycięstwo obecnej formacji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości nie spowoduje, że nam te pieniądze zabiorą na trwałe. Czekają do wyborów, chcą wymusić, żeby Polacy wybrali inny rząd. Jeżeli to się nie stanie, no to jednak Unia jest pragmatyczna i te pieniądze, przynajmniej znaczącą ich część, przekaże. Natomiast oczywiście no, są kary. Grozi nam taki no, jest miecz Damoklesa, gdy chodzi o imigrantów. Teraz, o czym się mniej mówi, sprawa ta poszła do Europarlamentu, a Europarlament, no znam go dobrze, jestem tam od lat. Europarlament jest tym organem Unii Europejskiej, tą instytucją unijną, która jest najbardziej proimigracyjna. Europarlament wychyli to wahadło przekazywania imigrantów do krajów członkowskich, a imigrantów z Afryki i Azji w sposób daleko idący. Więc no, to też jest rzecz, która Polsce bardzo grozi. No i też w zależności od tego, kto rządzi, będziemy się na to zgadzać albo się nie zgadzać. No, mam nadzieję, że to drugie.
Myśli pan o relokacji, o tym obowiązku? Opozycja mówi, co to za problem 2000 migrantów przyjąć i zgodzić się na to? To jest taka burza. Nawet jeden z posłów Platformy Europejskiej powiedział, Platformy Obywatelskiej powiedział, to jest takie podpalanie stodoły. Po prostu PiS podpala i krzyczy, że jest pożar.
Zwracam uwagę na fakty, a takie są one, że to nie Prawo i Sprawiedliwość wywołał ten temat. Ten temat został wywołany przez prezydencję szwedzką Unii Europejskiej pod sam koniec jej funkcjonowania. Prezydencja półroczna kończyła się 30 czerwca. W ostatnim momencie, tak powiem, rzutem na taśmę, rząd szwedzki, rząd mniejszościowy, partii Moderata, premiera Kristerssona, partii należącej do Europejskiej Partii Ludowej razem z PO i PSL-em, ten temat wrzucił na agendę Rady Unii Europejskiej, Rady Europejskiej również. Więc jeśli ktoś mówi, że PiS ten temat wrzucił, nie, no to wrzuciła to formacja polityczna, rząd związany z Europejską Partią Ludową. Natomiast w tej chwili to, co jest na stole, jest bardzo groźne. Mówimy o tych 2000, ale uwaga, po pierwsze co roku, a po drugie jest kwestia zagwarantowanego prawem międzynarodowym łączenia rodzin. I podam taki przykład bardzo spektakularny, ja go podaję, ale on jest bardzo, myślę, wymowny. Finlandia przyjęła do względów humanitarnych 100 Somalijczyków w roku 90. W tej chwili jest tam wspólnota somalijska około 30 tysięcy po 30, trochę ponad 30 latach. No, zwracam uwagę, ile to jest razy więcej. A dlaczego? No bo wysoki wzrost demograficzny, bo akcja łączenia rodzin daleko idąca, więc to nam również w Polsce grozi. I zwracam uwagę, że w tej chwili ta walka toczy się nie tylko o bezpieczeństwo Polski w wymiarze wewnętrznym za lat 2, 3, 4, 5, ale jeżeli pan redaktorze zobaczy, kto podpalał Francję ostatnio, kto stał z tą wojną domową, która była we Francji, w Strasburgu na przykład operę zniszczono, no, Bogu ducha winną operę, można powiedzieć, to okazuje się, że nie są to głównie ci świeci imigranci, tylko dzieci i wnuki imigrantów. A więc my w tej chwili toczymy walkę o to, żeby nie było sytuacji takiej, że za 30, 40, 50 lat my będziemy płacić bardzo wysoką cenę błędnych decyzji obecnych. Mam nadzieję, że on nie nastąpił, mam nadzieję, że obecny rząd się utrzyma.
Też zdaje pan sobie sprawę z tego ciśnienia, które jest na świecie. Jest tak, że są miejsca, w których nie ma pracy, są miejsca, w których nie ma wody i są miejsca, w których toczą się wojny i są miejsca, w których przyrost naturalny jest bardzo wysoki. Gdzieś w Nigerii chyba ponad 50% populacji ma mniej niż 18 lat.
Rzeczywiście jest tak, że Afryka, do której się udaje zresztą w tą niedzielę po raz kolejny w ciągu ostatnich paru miesięcy w imieniu Europarlamentu, no tam przyrost demograficzny jest olbrzymi. 150 milionów ludzi mieszkało w Afryce pod koniec XIX wieku. Niedługo będzie ich 40 razy więcej niż wtedy. A pan ma rację, no tylko, że to nie jest tak, że ci ludzie mają z rozdzielnika przyjeżdżać do krajów, do których, uwaga, oni nie chcą przyjeżdżać i kraje ich nie chcą.
Nie bronię systemu relokacji w żadnym wymiarze, tylko mówię o Europie, która, na którą jest wywierana presja i która sobie z tym nie radzi i myślę, że sobie z tym nie poradzi.
Ja nie jestem tutaj optymistą i rozumiem doskonale pana przesłanie, natomiast no, możemy na pewno jako Europa ograniczać ten problem, a jako Polska możemy go nie mieć. Ja się cieszę z tego porozumienia zawartego z Tunezją przed 4 dniami. No, 1 miliard euro za to, żeby tam powstały obozy, centra, kampusy, gdzie będą ci ludzie przetrzymywani, a urzędnicy Unii Europejskiej z Frontexu, jedyna agencja unijna, która mieści się w Polsce, w Warszawie, będą no, tam sprawdzać dokumenty, czy ktoś rzeczywiście spełnia kryteria uchodźcy, czy jest imigrantem, w związku z tym nie będzie mógł wjechać. To na pewno trochę ograniczy. No, tak ma pan rację, to nie rozwiąże problemu, tylko że no, ordo caritatis, porządek miłosierdzia. Ja jako polski polityk, a także pan jako polski dziennikarz, to my musimy przede wszystkim martwić się o Polskę i polskie sprawy i polskie bezpieczeństwo. Pewnie nie rozwiążemy sytuacji problemu imigracyjnego, globalnego, ale Australia na przykład zmieniła swoją politykę w sposób daleko idący i potrafi te statki jednak z uchodźcami, imigrantami nie przyjmować. Zmieniają politykę różne kraje w Europie, no, to, co powiedziałem o Szwecji, no przecież to był pewna rozpacz ze strony Szwecji, która płaci na naszych oczach tą wysoką cenę polityki imigracyjnej fatalnej, te getta. Śmiano się z prezesa Kaczyńskiego, kiedy w roku 2015 mówił o tych gettach w Szwecji, przecież to jest prawda. I myślę, że to, że w tej chwili prawica, czy formacje eurorealistyczne zwyciężają w kolejnych wyborach, mamy w niedzielę w tej chwili we Włoszech, w Hiszpanii, ale wygrali we Włoszech, wygrali w Finlandii, w Szwecji, w Czechach, to dlatego właśnie, że wyborcy, podatnicy mają takie poczucie, że formacje lewicowe, liberalne, otwarte na imigrację popełniły straszny błąd.
Powiedział Ryszard Czarnecki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Na zegarze godzina 8:00. Czas na wiadomości Jakuba Duszaka.